Seria extraction shooterów, walka o niższe ceny gier i wiele więcej w tym wydaniu Niecodziennik Okiem Deva. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał Okiem Deva. W dzisiejszym Niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier, mamy sporo ciekawych informacji, więc zaczynamy. Na początek seria szybkich newsów. Sega planuje stworzyć grę akcją o otwartym świecie w stylu Horizon Zero Dawn, osadzoną w świecie Phantasy Star. Gra ma być tworzona przez Sonic Team na Unreal 5, na Xbox Series X, S, PS5 i PC-cie. Produkcja ma rozpocząć się pełną parą jeszcze w tym roku po ukończeniu prac nad nowym Soniciem. Wyciekły szczegółowe dane na temat przyszłej konsoli Nintendo Switch, w tym specyfikacja techniczna. Mówi się, że ma mieć 12 GB pamięci RAM LPDDR5, 256 GB pamięci wewnętrznej oraz rozdzielczość 4K i wydanie planowane jest na pierwszy kwartał 2025. Te dane co chwila się zmieniają. Ktoś mówi, że ma mieć 8 GB, ktoś mówi, że ma mieć 12. Trzeba poczekać na te oficjalne informacje, wszystko będzie jasne. Następnie Tom Warren z The Verge opublikował na Twitterze potencjalną wskazówkę dotyczącą nowej gry z serii Doom. Obrazek przedstawia figurkę demona z Dooma i podpis, że możemy spodziewać się czegoś związanego z Doomem podczas nadchodzącego Xbox Games Showcase. Wywołało to spekulacje na temat możliwej zapowiedzi nowej odsłony serii. Być może to będzie ta wersja zero, powiedzmy, która gdzieś tam się przewijała w wyciekach jakiś czas temu. Mam nadzieję, że nie zdążą ich do tego czasu ubić. Fani spekulują, że Rockstar może przygotowywać się do ujawnienia Grand Theft Auto 6 po zauważeniu aktualizacji na oficjalnej stronie gry. Zmiany obejmowały specjalne sekcje na zrzuty ekranu oraz linki przypominające miejsca na zrzuty i okładkę gry. Po ujawnieniu tych informacji przez fanów Rockstar szybko ukrył wprowadzone zmiany. Ludzie są niemożliwi, po prostu bardzo doceniam, że komuś chce się tego szukać, ale widać coś jest na rzeczy. Następnie Microsoft planuje uruchomić długo oczekiwany sklep z grami mobilnymi Xbox w lipcu tego roku. Początkowo będzie oferował własne gry typu Candy Crush i Minecraft, a z czasem rozszerzy ofertę o tytuły partnerskie. Celem jest zapewnienie dostępności niezależnie od lokalizacji czy platformy. No to jest wielkie marzenie Microsoftu, być wszędzie. Zobaczymy, jak im to pójdzie, no ale mobilki to jest naprawdę kawał biznesu, więc stawiam, że to jest u nich wysoki priorytet. Niestety bądź niestety, zobaczymy, jak będzie z resztą studiów. Według raportu Eurogamer EA wyda Dragon Age Dreadwolf do końca tego roku fiskalnego, czyli 31 marca 2025. Poprzednie plotki mówiły o premierze pod koniec tego roku kalendarzowego. BioWare oficjalnie zapowiedziało pełne ujawnienie gry latem 2024, ale nie potwierdziło konkretnej daty premiery. Nvidia potwierdziła, że użytkownicy Tekken 8 na PC-ta mogą doświadczać przypadkowych awarii gry na niektórych kartach graficznych GeForce Series GTX 10, czyli tam 1000 coś tam, no nie? Problem nie został jednak rozwiązany i może nie być do końca zbadany. Nvidia zaznacza, że może to nie być problem związany z ich kartami graficznymi. To mogą być różne konflikty związane z, już raz, że błąd w sterowniku, dwa, że może tam gdzieś jest jakaś instrukcja, która akurat po prostu się nie do końca dobrze wykonuje na tej karcie. Są też różne problemy natury sprzętowej, których już się nie da zmienić, więc no słabo, no trzeba było prawdopodobnie znaleźć ileś tego typu zrzutów i problemów i dociec do tego, gdzie idzie lewy sygnał i zobaczyć, czy to nie jest właśnie problem właśnie już bardzo, bardzo zakorzeniony gdzieś w sprzęcie, bo jeżeli tak, no to może da się wynaleźć jakieś obejście, jeżeli nie, no to cóż, gracze w 8 Tekena na starszych PC-tach mogą mieć problem nierozwiązywalny niestety. Także szkoda, ale czasami po prostu nic się z tym nie da już zrobić. Według nowego wycieku Resident Evil 9 ma mieć dwóch grywalnych protagonistów. Leona jako głównego bohatera gry, przy którym spędzimy 70% czasu i Claire Redfield w pozostałych 30%. Gra ma być bardziej horrorowym survivalem niż Resident Evil 8. Z powrotem do korzeni serii, ma też zawierać różne wybory i wiele zakończeń, a zostanie wydana w 2025. Były dyrektor techniczny Deviation Games twierdzi, że nowe studio Sony, które zatrudniło byłych pracowników Deviation, jest obecnie w złej sytuacji. Podobno pracuje nad grą z otwartym światem, która nie do końca idzie dobrze, a studio może zostać zamknięte w przeciągu roku. Sony i Jason Blundell z Deviation nie skomentowali tych informacji, no ale jak zwykle tutaj się rozchodzi o kwestię tego, że może ktoś się poczuł pokrzywdzony i po prostu chce troszeczkę zrobić gówno burzę w sieci. Czy tak jest naprawdę? No są różne doniesienia, niektórzy mówią, że to jest fake, inni, że tak było, inni, że absolutnie tak nie jest, także no zobaczymy po prostu, tak po owocach pracy ich poznacie, zobaczymy co wymyślą w przeciągu najbliższego roku i miejmy nadzieję, że to nie będą po prostu kolejne statystyki zwolnień. A teraz właśnie kilka growych statystyk. Seria Monster Hunter osiągnęła sprzedaż na poziomie 100 milionów egzemplarzy. Monster Hunter World Iceborne i Hunter Rise Sunbreak również odnotowały imponujące wyniki sprzedaży. Nadchodzący Monster Hunter Wilds ma zostać wydany w 2025. Przychody platformy Roblox wzrosły do 801 milionów dolarów w pierwszym kwartale 2024. Platforma odnotowała wzrost liczby aktywnych użytkowników dziennych i godzinnego zaangażowania. Roblox pozostaje popularną platformą dla graczy i twórców. Następnie London Games Festival 2024 przyciągnął ponad 100 tysięcy uczestników w wydarzeniu. Wzięło ponad 4100 profesjonalistów z branży gier, 900 firm z 41 krajów. Organizatorzy szacują, że festiwal wygenerował około 30 milionów funtów dla zaangażowanych firm. Gra Dead Island 2 osiągnęła 7 milionów gracze. Oczekiwana kontynuacja została wydana 21 kwietnia 2023 i sprzedała 1 milion egzemplarzy w przeciągu 3 dni od premiery. Dead Island 2 cieszy się dużą popularnością. No jak widać, nie jest to gra idealna, ale zdecydowanie daje dużo satysfakcji i widać to właśnie tutaj w tychże statystykach. No i na koniec premiera i wyniki sprzedaży gry Suicide Squad Kill the Justice League kosztowały Warner Brothers 200 milionów dolarów. Firma określiła premierę jako rozczarowującą i generującą znacznie niższe przychody niż spodziewano się. Suicide Squad spotkał się z mieszanymi opiniami i niskimi ocenami krytyków, a mimo to Warner Brothers wciąż woli zrobić kolejny, powiedzmy, tytuł gry jako usługę niż Harry'ego Pottera czy inną markę w swojej stajni, że tak powiem, która w trybie single playerowym przy podobnej inwestycji może zarobić tak jak właśnie Hogwarts Legacy ponad miliard dolarów, ale no zarobi raz, a jednak Warner Brothers chce mieć regularny, comiesięczny zysk liczony w milionach, więc woli pewnie zaryzykować kolejną tego typu grę usługę i wyciskać pieniądze z ludzi w formie jakichś opłat mikrotransakcyjnych i dodatków do mobilek i wszelkiego rodzaju tego tałataństwa. Niestety nie rozumiem tego kompletnie, znaczy zdaję sobie sprawę, że korporacja po prostu chce regularnie i wysoko zarabiać zamiast produkować dobry produkt, ale no wydaje mi się, że to nie tędy droga, no ale to tylko moje zdanie, co ja tam wiem. Według nowego badania YouTube jest najpopularniejszą i najbardziej zaufaną platformą do odkrywania nowych gier wśród graczy. Ankieta przeprowadzona przez agencję PR i marketingu Big Games Machine wskazała, że 64% graczy znajduje nowe tytuły przez YouTube'a. TikTok i Instagram zajęły kolejne miejsca. Najmniej popularne źródło to profesjonalne recenzje na Metacritic i czasopisma drukowane. Oprócz bycia najpopularniejszym YouTube jest też najbardziej zaufanym źródłem według 52% ankietowanych. Badanie pokazuje, że nowoczesny marketing jest złożony i wymaga przemyślanego, wielokanałowego podejścia. Wszystko zależy też powiedzmy od struktury klienteli, bo młodsi na pewno siedzą chętniej na TikToku i Instagramie niż na YouTubie. Natomiast no, nie każdy profil gry jest pokrywa się z takim samym profilem użytkownika w mediach społecznościowych. No zdecydowanie jednak tutaj widać, że gracze wolą YouTube'a. To też trochę świadczy o tym, kto faktycznie gra i wydaje pieniądze na gry. Śmiało piszcie, pytajcie, czy też nie zgadzajcie się ze mną w komentarzach. Na wszelkie pytania postaram się odpowiedzieć najpóźniej w trakcie następnego live'a, tak więc zapraszam. Nieoczekiwana premiera Hades 2, a w zasadzie jej early accessu wywołała frustrację wśród niezależnych deweloperów. Niektórzy twórcy gier uważają, że wypuszczanie sequela bez wcześniejszych zapowiedzi zakłóciło plany mniej znanych zespołów. Obawiają się, że ich projekty mogą zostać niezauważone i przyćmione przez właśnie taką premierę, sugerują, aby w przyszłości unikać niespodziewanych premier, które przyćmiewają mniejsze produkcje. Nie wszyscy jednak negatywnie zareagowali na decyzję Supergiant Games, mimo to Hades 2 spotkał się z ciepłym przyjęciem graczy, uzyskując prawie 96% pozytywnych recenzji na Steamie. I tutaj mimo, że no, jestem deweloperem i być może to by mi gdzieś tam podcięło nogi taka premiera, to jednak no sorry, takie są prawa rynku trochę. Jeżeli ktoś obawia się, że nagle jakaś jedna gra przyćmi kompletnie zasięgi i rozpoznawalność tytułu, to znaczy, że się nie zainwestowano dostatecznie w marketing i oczywiście trudno konkurować z taką grą jak Hades, ale no bez przesady, no ludzie tam po prostu już kręcą znowu dramaty, że to im zniszczyło po prostu wszystko, to tak samo jak jedna z deweloperek chyba narzekała, że wypuszczanie starych gier przez EA tam z serii Command & Conquer pogrzebała sprzedaż jej gry, ostatecznie nie do końca tak wyszło i tutaj też myślę, że no ci, którzy się spinają o tą premierę, no to znaczy, że się nie doinwestowało po prostu w marketing i się czuje tak, człowiek niepewnie sprzedaży swojej gry. No niestety, no ale takie są prawa rynku i może to komuś nie pasować, no ale szczerze powiedziawszy, no ja jestem zachwycony drugą częścią Hades i gracze to wszystko jedno, czy ktoś miał lepszy czy gorszy budżet marketingowy, jeżeli dana gra mu się podoba, no to to ją po prostu kupi. Więc jasne, komuś to faktycznie mogło podciąć skrzydła, no ale niestety to jest biznes, więc nie wydaje mi się, że takie psioczenie po prostu narzekanie na innych devów ma tutaj jakikolwiek sens. Electronic Arts rozważa wprowadzenie reklam dynamicznych do gier AAA. Prezes Android, Andrew Wilson ujawnił, że firma bada możliwości implementacji inteligentnych reklam dostosowanych do nawyków i zainteresowań graczy. Choć reklamy w grach nie są niczym nowym dla EA, dynamiczne wstawianie reklam to bardziej zaawansowana metoda. Pomysł ten budzi kontrowersje wśród graczy, ale może stanowić znaczące źródło dodatkowych dochodów dla wydawców i deweloperów. EA zamierza ostrożnie podejść do tematu, by uniknąć naruszenia wrażeń z rozgrywki. Już wielokrotnie próbowano to robić w wielu grach, w tym sportowych. I jeżeli to są na przykład banery reklamowe w mieście, gdzie je rozwalamy jeszcze przy okazji, więc na pewno na nie przynajmniej raz spojrzymy, to nie jest jeszcze nic złego. Moim zdaniem, że tam w sensie wszystko jedno, co się tam pojawi tak naprawdę, skoro i tak to rozwalimy. Jeżeli gramy w grę sportową i mamy na banerach prawdziwe reklamy, to tak samo, to wręcz podnosi realizm, czy w wyścigach i tak dalej. Jest ileś takich gier, w których zamieszczanie prawdziwych reklam w taki sposób, który jest jakby koherentny z tym, jak wygląda cała rozgrywka i jeżeli szczególnie właśnie w grach sportowych, no to jest jak najbardziej okej. Natomiast jeżeli będą to takie akcje, jak było kiedyś w NBA 2K, gdzie mieliśmy reklamę w trakcie ekranu ładowania i nie dało się jej pominąć, nawet jeżeli gra się załadowała, to jest tragiczna droga po prostu do postępowania i to absolutnie nie przejdzie i ludzie ich zjedzą. Ale jeżeli się nie będą burzyć albo będą to ignorować, no to niestety EA będzie cisnął dalej. Także bardzo ostrożnie podchodźcie do tego, jak będziecie komentować i postrzegać właśnie zamieszczanie reklam. No jeżeli to będzie właśnie w sposób nieinwazyjny, no to i tak wszystko jedno. Natomiast jeżeli to będzie wpływało w jakikolwiek sposób na rozgrywkę, no to jednak reagujcie, drodzy gracze, bo inaczej korporacje znowu wyniosą kolejny i kolejny sposób i kolejne, żeby tych wszystkich reklam było coraz więcej i to nie tam, gdzie należy i w taki sposób, że będzie to w końcu autentycznie przeszkadzało w rozgrywce. Hellblade 2 Senua's Saga, mimo że jest jednym z najbardziej oczekiwanych tytułów na Xboxa, spotkało się z krytyką z powodu braku intensywnej kampanii marketingowej. Wiele osób jest zdziwionych małym nagłośnieniem gry, zwłaszcza w porównaniu do jej pierwszej części. Xbox zapowiedział, że wkrótce rozpocznie globalną kampanię marketingową, w tym specjalne wydarzenia związane z premierą gry w Islandii. Krytyka dotyczy również niewielkiego zaangażowania w mediach społecznościowych i subtelnego podejścia do promocji gry, co wywołało dyskusję na temat skuteczności tej strategii, a tym samym obawy, czy Ninja Theory nie pójdzie w ślady reszty zespołu spod egidy Microsoftu, która zostanie zredukowana po premierze tytułu, która nastąpi swoją drogą 21 maja tego roku na Xbox Series S i X oraz PC-ta będzie również dostępna w Game Passie. I to faktycznie jest to trochę dziwne, dlatego, bo przeważnie akcje marketingowe buduje się mniej więcej 6, czasami 3 miesiące przed premierą, a już ostatni miesiąc to jest dosłownie wychodzenie z lodówki, żeby była odpowiednio nagłośniona kampania i zbudowana świadomość produktu. Tutaj w tym przypadku, kiedy gra no, wyszła w pełni w Game Passie, to może tej potrzeby tak dużej nie ma. Natomiast jeżeli liczy się na dodatkową sprzedaż poza właśnie Game Passem, to raczej wydaje się to uzasadnione, żeby w ten tytuł zainwestować. Być może właśnie jednak twórcy stwierdzą, że albo raczej nie twórca, a wydawca, czyli Microsoft stwierdzi, że jednak nie opłaca się tego robić, a to może być faktycznie niepokojące. Czy to nie będzie kolejne studio właśnie Ninja Theory, czy to nie będzie kolejne studio, które poleci po prostu po premierze tej gry, albo zostanie wchłonięte do innych projektów. Byłoby naprawdę duża szkoda. Jeżeli chcecie docenić moją działalność, zapraszam do Buy Coffee, to wsparcie przez super podziękowania, super czaty, czy zapisanie się do regularnego programu wsparcia na YouTube lub Spotify, co da Wam dodatkową zawartość. Linki znajdziecie w górze opisu. Dziękuję też wszystkim wspierającym, których widzicie teraz na ekranie. Nigel Lowry, współzałożyciel Devolver Digital, omówił wyzwania związane z tworzeniem dużych gier. Zwrócił uwagę, że ogromne produkcje często wymagają zbyt wiele czasu od graczy i przytłacza to też twórców i konsumentów. Lowry podkreślił, że w obliczu coraz większej konkurencji o czas i uwagę graczy, wyróżnianie się staje się coraz cięższe. Zauważył też, że w ramach ofert usług subskrypcyjnych, tak jak Xbox Game Pass, gry stają się mniej korzystne dla deweloperów, co stanowi dodatkowe wyzwanie, no ale tak. Devolver robi głównie mniejsze gry, czasami AA, natomiast tutaj jeszcze pozostaje kwestia tego, że no, tworzenie gry bez wydawcy jest ciężkie za własne pieniądze, bądź znalezienie inwestorów, zwłaszcza w dzisiejszym klimacie. To też właśnie oferta Xbox Game Pass, gdzie dostajecie pieniądze na całą produkcję, często z miejsca, z góry, w bardzo osiągalnych transzach, sprawia, że no można tworzyć grę jednocześnie nie martwiąc się o przyszłość, więc no jednak ta płynność finansowa tutaj głównie decyduje o tym, że jednak deweloperzy chcą się angażować w Xbox Game Pass, bo nie każda gra ma taki potencjał, żeby dobrze się sprzedała poza Game Passem, stąd też właśnie jak na samym początku Microsoft musiał się dopytywać i dopraszać deweloperów o to, żeby tam wystartować, tak teraz deweloperzy sami się kolejkują do Microsoftu, żeby właśnie być częścią Game Passu. Tak więc no, czy to jest mniej korzystne dla deweloperów? Gdyby było mniej korzystne albo mniej stabilne, to by deweloperzy sami się nie zgłaszali. Xbox ogłosił, że najnowsza odsłona Call of Duty planowana na 2024 zadebiutuje na Game Passie w dniu premiery. Jest to pierwszy raz, gdy gra z tej serii będzie dostępna od razu na tej platformie subskrypcyjnej. Nowa gra, prawdopodobnie zatytułowana Black Ops Cold War, będzie kontynuacją serii Black Ops i wprowadzi tradycyjne technologie militarne oraz znane elementy fabularne związane z końcem zimnej wojny i wojną w Zatoce Perskiej. To też jest ciekawy krok, bo do tej pory zazwyczaj mówiono, że jednak Call of Duty nie trafi od razu na Game Passa, natomiast no, Microsoft ostatnio bardzo mocno, że tak powiem, zmienia swoje zdanie w wielu kwestiach, tudzież nie spełnia swoich obietnic, tak więc takie postępowanie też nie dziwi, a jeżeli to im napędzi dodatkowych użytkowników, no to najprawdopodobniej niezależnie od tego, co wcześniej obiecywali czy deklarowali, zrobią tak, żeby było im dobrze. Ceny gier na polskim Steamie należą do jednych z najwyższych na świecie. W wielu przypadkach płacimy więcej niż gracze z Niemiec czy Szwajcarii, bo oczywiście jesteśmy najbogatszym krajem na świecie, mimo dużo niższych zarobków w Polsce. Wynika to z nieaktualnych przeliczników walut ustalonych przez Valve pod koniec 2022 roku, kiedy złotówka była w gorszej kondycji. Różnice w cenach niektórych gier sięgają kilkunastu procent, jednak sytuacja nie jest beznadziejna. Gracze mogą wpływać na ceny, kontaktując się bezpośrednio z deweloperami i informując ich o zawyżonych stawkach w Polsce. Takie działania przyniosły już efekty. Po interwencjach społeczności obniżono m.in. polskie ceny gier Felwidek, Door Kickers 2 czy ostatnio Hades 2. I tutaj muszę zaznaczyć, ja jeszcze kupiłem tą grę po starej cenie, tam było prawie 140 zł. I zwrócono mi te 21,99, także jestem bardzo mile zaskoczony, że wzięto sobie to bardzo mocno do serca i tutaj trzeba się kontaktować, wszystko w zależności od tego, czy to jest deweloper kompletnie niezależny, czy wydawca, ale warto pisać zarówno do dewelopera, jak i do wydawcy z informacją, że mamy zawyżone stawki i dzięki temu no właśnie paru twórców się zastosowało, że tak powiem, i wzięło to pod uwagę, co naprawdę się ceni. Warto też zwracać uwagę Valve na nieadekwatność polskich cen na Steamie do zarobków w naszym kraju. Im więcej osób zaangażuje się w tę sprawę, tym większe szanse na powodzenie. Urząd Ochrony Konkurencji i Klienta również przygląda się uważnie rynkowi gier, prowadząc postępowanie wyjaśniające dotyczące polityki cenowej. Tam na dywaniku chyba ma się znaleźć Sony, jeszcze jakichś dwóch wydawców, także tutaj jestem ciekaw, jak rząd na to wszystko zareaguje i zadziała. Mam nadzieję, że nie zrobią z tego zbyt dużej burdy i nie wpłynie to negatywnie na gracze. Miejmy nadzieję, że wspólne działania graczy i instytucji doprowadzą jednak do bardziej sprawiedliwych cen cyfrowych kopii gier w Polsce i nie tylko. Natomiast nie będziemy tutaj raczej czekać na to, aż jakaś instytucja zrobi to za nas. Już widać, że społeczność graczy potrafi zadziałać i wpłynąć na ceny. Stąd też twórcy serwisu Łowcy Gier uruchomili stronę Kurs na Steam.pl, w której wspólnie możemy walczyć o obniżenie domyślnego przelicznika cen w Polsce. Cały zostanie przeprowadzony przez serwis change.org, a na stronie, którą też znajdziecie w opisie, znajdziecie link, jak dołączyć swój głos w tej sprawie. Często u nas narzeka się na ceny gier, a ostatnie wydarzenia pokazały, że warto głośno wyrażać swój sprzeciw. To też póki pali się u Was, u nas wola i ochota, klikajmy i walczmy o rozsądniejsze ceny gier w Polsce. Jeżeli słuchacie mnie na platformach podcastowych typu Spotify i pojawi się na nich ankieta lub pytanie, zachęcam do komentowania i oceniania. Jeżeli oglądacie mnie na YouTube, zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba, czy też udostępniajcie materiał dalej. Wszelkie działanie z Waszej strony naprawdę pomoże mi dotrzeć do szerszej publiki, za co z góry dziękuję. Przekażcie też trochę miłości dla Łukasza i Izy, którzy montują i tworzą grafiki, by upiększać moje nagrania. W ostatnich latach gatunek gier znany jako Extraction Shooter przeszedł drogę od niszowej ciekawostki do wiodącego trendu w branży gier. Zapoczątkowany przez takie tytuły jak Escape from Tarkov studia Battle State Games, obecnie przeżywa prawdziwy rozkwit, a na horyzoncie widać już kolejne produkcje próbujące powtórzyć ten sukces. Gry z tego gatunku charakteryzują się intensywną, pełną wyzwań, rozgrywką, elementami survivalu i zasadą ograniczonego zaufania do innych graczy, stopniowo zdobywają coraz większą popularność na świecie. Tak więc czy czeka nas właśnie era extraction shooterów? Chociaż za pioniera gatunku uważa się właśnie Escape from Tarkov, który został wydany w 2016, w chwili obecnej najwięksi wydawcy próbują swoich sił w tym segmencie z różnym skutkiem. Activision eksperymentował z trybem DMZ w Call of Duty, skupionym na starciach z SE. Battlefield 2042 podjął nieudaną próbę szybkiej adaptacji mechanik extraction shooterów w trybie Hazard Zone. Dla niektórych był to ciekawy eksperyment, dla innych szybki powrót do deski kreślarskiej. Jedno jest pewne, coraz więcej deweloperów stara się osiągnąć sukces w tej niszy. W najbliższych latach na rynku zadebiutuje wiele nowych extraction shooterów, nawet nie zdawałem sobie sprawy, jak duże, aż sobie musiałem to wypisać. Grayson Warfare, Arena Breakout Infinite, Exoborn, Ark Raiders, Marathon, Far Cry, Dead Drop, The Division Heartland, Dark and Darker, Beautiful Light, Level Zero Extraction, Incursion, Red River, We the People, PUBG, Black Budget. I dodatkowo od pewnego czasu na rynku są już dostępne gry z elementami extraction shooterów, takich jak Hunt Showdown, Zero Sievert, Hulked, The Cycle Frontier, Marauders, właśnie Escape from Tarkov, Arena Breakout. I choć w tym gatunku robi się tłoczno, warto zadać pytanie, dlaczego akurat teraz, dekadę po prezentacji tego konceptu, extraction shootery zyskują właśnie na takiej popularności. Dla najbardziej udanych gier tego typu jest tam coś wyjątkowego i satysfakcjonującego w rozpoczynaniu właśnie nalotu na jakąś strefę, wypełnieniu celów, wygrywaniu potyczek, zdobywaniu łupów i dotarciu do punktu ekstrakcji bez spektakularnej śmierci po drodze. To trochę jak właśnie ten system hazardowy, risk reward, czyli nie wiesz, co przyniesie kolejny nalot, kolejny raid i co znajdziesz w następnej skrzynce. Właśnie to poczucie adrenaliny i niepewności pozwoliło Escape from Tarkov utrzymać oddaną bazę graczy przez ostatnie lata, chociaż gra mocno ucierpiała wizerunkowo przez różne decyzje. Cała koncepcja wydaje się jednak dość prosta i przystępna. Sprowadzała się bazowo do trzech kroków. Wejdź, zrób swoje, wyjdź. Ale to właśnie ta wolność i swoboda przyciąga graczy do extraction shooterów i większość z nich rozgrywa się w sandboxowych środowiskach, gdzie każdy gracz wchodzi z innym celem. Mamy pełną dowolność w doborze broni i wyposażenia, a styl gry zależy wyłącznie od nas. To zapewnia ten pożądany poziom immersji. Co więcej, gry z gatunku extraction shooter stawiają zwykle na realizm, co również odpowiada sporej grupie odbiorców. Zaawansowana balistyka, intuicyjne mechaniki zdrowia i przetrwanie, zarządzanie ekwipunkiem oraz piękna oprawa graficzna w połączeniu z poczuciem wolności i niepewności, co czai się za rogiem, potrafi naprawdę wciągnąć graczy. Do niedawna za najlepszy extraction shooter uważano właśnie Tarkov, ale kontrowersje wokół Battle State Games nadszarpnęły jego reputację. Wiele gier określa się zmianą właśnie klonów Tarkova, co jest kolejnym właśnie punktem zapalnym, dlatego wielu deweloperów stara się wprowadzać innowacje, żeby wyróżnić się z tłumu, no i tak właśnie ewoluuje nam gatunek. Exoborn pozwala graczom zbić się w powietrze i walczyć wewnątrz takich kataklizmów pogodowych. Greyzone Warfare rezygnuje z ograniczeń czasowych i daje graczom ogromny świat do eksploracji. Marauders przenosi akcję w kosmos do pokręconego alternatywnego uniwersum, a Beautiful Light łączy tradycyjne mechaniki extraction shooterów z walką przeciwko potworom. No i która z tych gier wskoczy na szczyt? No nie wiadomo, szybko rosnąca baza odbiorców tylko czeka, żeby pochłonąć te tytuły. No i tutaj też właśnie widać tą mechanikę, że jeżeli tam brakuje zawartości, jeżeli twórcy nie nadążają z dokładaniem kolejnych elementów świata, no to bardzo szybko ta baza graczy nam się wytraca. I jestem ciekaw właśnie, jak szybko te wszystkie extraction shooter i cały ten rynek tak spuchnie, że zacznie ludzi nużyć i zacznie dochodzić do punktu nasycenia bądź przesycenia. No tutaj akurat trzeba poczekać na powiedzmy większą liczbę jeszcze tego typu gier. W każdym razie jest to gatunek dość ciekawy, ma swoje wady i zalety. Nie jest to oczywiście typ gry dla każdego, ale zdecydowanie ma mocne community i ma sporo odbiorców. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o właśnie tego typu gatunku i jaka czeka ten gatunek przyszłość. I czy widzicie w nim potencjał, czy raczej chwilową modę, powiedzmy, która jest skazana na wymarcie. Kto według Was ma największe szanse zawojować rynek? Czy właśnie te takie bardziej popularne marki typu Division czy Far Cry? Czy właśnie coś kompletnie niszowego? Czekam na Wasze opinie. I z mojej strony to wszystko w tym wydaniu nieco dziennika Okiem Dewa. Wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie. Zapraszam do innych filmów na kanale. Pozostaje mi teraz więc Was pożegnać. Życzyć Wam samych pozytywnych doświadczeń popkulturowych i spojrzenia na gry Okiem Dewa.